programie Szlachetne Zdrowie. Wita Państwa Wojciech Brakowiecki. Dobry wieczór. Witam też w studiu mojego gościa, dr Anna Grzywa-Celińska, pulmonolog, Uniwersytet Medyczny. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu.
Pani doktor, 3 maja to Światowy Dzień Astmy, ogłoszony przez Światową Inicjatywę na Rzecz Astmy. Lata mijają, leki mamy coraz bardziej nowoczesne, a z astmą nie potrafimy sobie poradzić tak do końca.
Astma jest chorobą nieuleczalną, niestety. To brzmi dosyć dramatycznie, aczkolwiek przy pomocy tych nowych leków, także tych nowych leków, staramy sobie radzić jakoś z tą chorobą, tak aby nasi pacjenci uzyskiwali, właściwie mieli możliwość utrzymania pełni życia, tak jak żyli przed chorobą, przed rozwinięciem się tej choroby, a może nawet lepiej.
A no właśnie, pani doktor, bo często bywa tak, chyba nie jestem w błędzie, że wiadomość o astmie spada najczęściej na rodziców, kiedy dowiadują się, że ich dziecko w różnym wieku ma astmę.
Faktycznie najczęściej tak jest. Astma alergiczna jest, najczęściej rozwija się w wieku dziecięcym, w wieku młodym, w wieku dorastania. Faktycznie znacznie mniej osób zachorowuje w wieku dorosłym. Z tym, że te osoby zwykle niestety chorują ciężej i trudniej jest ich leczyć, je leczyć.
No to dobrze, no to do źródeł. Mhm. Skąd bierze się astma?
Astma to jest przewlekłe zapalenie dróg oddechowych w reakcji, jeżeli mówimy o tej astmie alergicznej, na najczęściej alergeny, prawda? Czyli na to, co, z czym możemy spotkać się w powietrzu, a więc obserwujemy też pewną sezonowość objawów u pacjentów.
Także. No i tu możemy zrobić dygresję, akurat jesteśmy w tym okresie, kiedy rośliny zaczynają pylić, a więc te objawy będą się nasilały.
Tak, istnieje taka możliwość, że objawy będą się nasilały i to jest właśnie dobry moment, aby tę chorobę rozpoznawać, bo niestety mamy wciąż bardzo wielu pacjentów, którzy nie wiedzą o tej chorobie, a zatem nie mogą być skutecznie leczeni. To jest bardzo szkoda, że tak się dzieje, dlatego że skuteczne leczenie pozwala utrzymać oczekiwaną długość życia naszego chorego, no i również znacznie poprawić jego jakość.
Pani doktor, powiedziała pani, że astma nie jest uleczalna, ale zdarza się tak, sam to słyszałem, i że dziecko ma problemy może nie tyle z oddychaniem, co pojawia się u niego duszny kaszel, świszczący oddech i lekarz mówi, musimy działać, bo może rozwinąć się astma.
Tak, to jest też dobry moment na to, aby starać się rozpoznać, co jest przyczyną tej astmy, czy mamy jakieś czynniki spustowe, które tę chorobę wywołują, a jeżeli tak i znajdziemy konkretne alergeny, które odpowiedzialne są za progresję tych objawów astmy, i wtedy możemy pacjenta odczulić, czyli zastosować tak zwaną immunoterapię swoistą skierowaną przeciwko konkretnym alergenom po to, ażeby organizm, że tak się wyrażę, przyzwyczaić do obecności alergenów w środowisku.
Ale też powiedziała pani, że astma może pojawić się w różnym wieku. Od czego to zależy?
To są na pewno uwarunkowania też genetyczne. To wiemy, że pacjenci, że dzieci czy osoby bardzo młode, które zachorowują na astmę, często mają również osoby chorujące na astmę w rodzinie. Także to jest też bardzo ważny element naszego wywiadu. Pytanie o to, zarówno czy w wieku niemowlęcym, czy w wieku bardzo wczesno dziecięcym występowały jakieś inne choroby alergiczne, czy objawy związane z alergią, na przykład objawy ze strony układu pokarmowego, czy objawy skórne, wysypki, czy coś, co ludzie nazywają nietolerancją mleka, czy inne formy. I wtedy możemy starać się ustalić, jaka jest przyczyna, no i zatem postarać się albo ją eliminować, jeżeli to jest możliwe, tak jak to się dzieje na przykład w przypadku alergenu kota. Tak? To jest czasami bardzo przykra decyzja, ale tego kota trzeba się niestety z domu pozbyć, czy psa. Ale są też alergeny, które są wszechobecne i których nie jesteśmy w stanie wyeliminować całkowicie z życia naszego pacjenta. Wtedy trzeba pacjenta do tego, organizm pacjenta do tego niejako przyzwyczaić, wywołać tolerancję, która spowoduje, że pacjent będzie miał znacznie mniejsze objawy i będzie żył.
Te alergeny, które się pojawiają, prowadzą do niekontrolowanego skurczu oskrzeli. Światło oskrzeli zamyka się, zmniejsza.
Tak, zwęża się w odpowiedzi właśnie na działanie tych alergenów. No i wtedy pojawiają się epizody świszczącego oddechu, pojawia się duszność, a u niektórych pacjentów takim ekwiwalentem tych objawów jest kaszel. Także czasami mamy do czynienia z tak zwanym wariantem kaszlowym astmy, czyli pacjent nie odczuwa duszności, nie świszcze mu oddech, natomiast kaszle. I to jest też nierzadko trudniejsze do rozpoznania, dlatego że nie ma objawów klasycznych, natomiast jest kaszel, a przewlekły kaszel niestety podlega bardzo szczegółowej diagnostyce, dlatego że oczywiście nie tylko astma, ale też wiele innych chorób mogą wywoływać właśnie przewlekły kaszel.
Do tego może pojawiać się uścisk w klatce piersiowej, ale to, o czym pani doktor mówi, o czym powiedzieliśmy, o tych alergenach, bardzo różnych zresztą, to chyba nie jedyne przyczyny, które powodują pojawianie się objawów astmy.
Zdecydowanie istnieje pewna grupa pacjentów, którzy chorują na astmę niealergiczną. Tak jak wspomniałam, to są pacjenci, których to leczenie jest trudniejsze, natomiast również jest możliwe. Także tutaj też istnieją pewne czynniki genetyczne, które warunkują wystąpienie tej choroby.
Ale na pewno też musimy rozróżnić te czynniki, które nie są aż tak uciążliwe dla codziennego funkcjonowania, od tych bardzo trudnych i ciężkich objawów astmy.
Tak, to zdecydowanie musimy to robić. Natomiast tak czy owak musimy te objawy leczyć, prawda? Także to jest bardzo istotna rzecz. Więc jeżeli już wiemy, że pacjent choruje na astmę, czy taką, czy inną postać tej astmy, to musimy ją skutecznie leczyć i to nam się całkiem nieźle udaje.
Ale zmierzam do tego, że te objawy astmy mogą się nasilać. Ona może nie pojawiać się tylko na skutek alergenów czy wysiłku fizycznego, a na skutek zwyczajnego, byśmy powiedzieli, codziennego funkcjonowania, gdzie tylko przyjęcie postawy stojącej skutkuje tym, że pacjent, osoba chora może w miarę normalnie funkcjonować.
Tak, to już jest nasza rola, żeby nie dopuścić do takiego momentu i również rola czy rodziców, jeżeli mówimy o dzieciach, czy samych naszych chorych już w wieku dorosłym, żeby jednak wcześniej zgłaszali się do lekarza, abyśmy mogli zapobiec takiemu stanowi, w którym pacjent faktycznie musi prowadzić tak zwany fotelowy tryb życia, czyli nie może wykonywać żadnych aktywności. To w dzisiejszych czasach zdarza się naprawdę niezwykle rzadko, dzięki właśnie skutecznym lekom, które możemy stosować.
I to dobrze, bo te symptomy astmy, te objawy astmy może wywoływać również stres, czy nawet mówienie.
Tak. To, co jest typowe dla astmy, to nadreaktywność oskrzeli, czyli występowanie skurczu oskrzeli w odpowiedzi na całkiem, wydawałoby się, niewinne bodźce, a więc na przykład śmiech, czy emocje, często przed egzaminami, czy studenci, czy inne osoby stające jak gdyby przed pewnym stresem emocjonalnym, mogą doświadczać zaostrzenia tych objawów. Także to jest też często pierwszy moment, który powoduje, że taki pacjent, czy taki jeszcze nie pacjent, ale człowiek zgłasza się do lekarza i uzyskuje tę diagnozę.
Te objawy astmy mogą wywoływać również leki, które my Polacy lubimy przyjmować. Myślę tutaj o tej grupie NLPZ-ów.
Tak, tak jest tak zwana astma aspirynowa faktycznie. Jest to astma również dość trudna do leczenia, aczkolwiek istnieją również metody, które pozwalają przyzwyczaić pacjenta do przyjmowania właśnie NLPZ-ów czy aspiryny. To jest szczególnie ważne u pacjentów z grupy chorych z chorobami układu krążenia, którzy muszą przyjmować aspirynę, bo jest to po prostu niezbędne dla ich prawidłowego funkcjonowania czy dla ich życia. Także jest to również istnieją metody, które pozwalają organizm pacjenta nauczyć nie reagować na aspirynę czy inne NLPZ-y.
To teraz dwie kwestie, pani doktor, które musimy bardzo tutaj wyraźnie chyba podkreślić, czyli diagnozowanie astmy, w którym momencie powinno to następować, kiedy powinna zapalić się ta lampka kontrolna i o tym, co pani powiedziała już wielokrotnie, ale poprosiłbym o szczegóły, czyli leczenie.
Oczywiście każdy moment jest dobry na to, aby tę astmę diagnozować, jeżeli ona faktycznie istnieje. W momencie, kiedy pojawiają się epizody świszczącego oddechu, jeżeli pojawia się duszność powysiłkowa, to jest bardzo charakterystyczne. Również niektórzy pacjenci nie tylko w czasie wysiłku, chociaż również aktywność fizyczna naszych pacjentów może być ograniczana przez objawy, ale duszność typowo występuje po zakończonym wysiłku, czyli wydaje się, że już pacjent zakończył wysiłek, czy zakończył, no nie wiem, bieg na bieżni, prawda, czy jakiś trening i nagle pojawia się duszność. Także odpowiedź na to, kiedy jest dobry moment, każdy jest dobry moment, żeby tę chorobę rozpoznawać. Im wcześniej, tym lepiej oczywiście, dlatego że istnieją też zmiany w układzie oddechowym, które toczą się wówczas, kiedy nie leczymy skutecznie tej choroby i są to zmiany, które utrwalają się i również pacjenci mogą doświadczać czegoś, co nazywamy nieodwracalną obturacją dróg oddechowych.
Wybiega pani doktor trochę do przodu, proszę jeszcze sekundkę. Jakie leki stosujemy, bo to najczęściej chyba co widzimy z życia, z obserwacji, choćby z reklam, no to są wszelkiego rodzaju wziewki, które stosują osoby chore na astmę.
Tak, leczenie wziewne jest leczeniem absolutnie podstawowym. To jest leczenie dosyć proste i mało obciążające dla pacjentów. Natomiast lekami, które przede wszystkim stosujemy w leczeniu astmy, to są wziewne glikokortykosteroidy, czyli tak zwane sterydy wziewne. To jest też moment dobry na to, aby przełamać pewien mit, który mówi o tym, że używając sterydów pacjent przybiera na wadze, może stracić włosy, może wystąpić trądzik, może pojawić się nadciśnienie tętnicze, cukrzyca czy osteoporoza. Owszem, te wszystkie działania uboczne, o których powiedziałam, zdarzają się często w sytuacji, jeżeli długoterminowo stosujemy sterydy doustne, dożylne czy w jakichś innych postaciach, ale tak zwane sterydy systemowe, czyli stosujemy je jak gdyby w odniesieniu do całego ciała. Natomiast my, na szczęście pulmonolodzy, mamy to szczęście, że możemy stosować sterydy miejscowo, czyli tam, gdzie one powinny działać, a więc w układzie oddechowym. Natomiast poza sterydami, które faktycznie leczą tą chorobę, mamy również możliwość zmniejszania ilości objawów, czy natężenia objawów, które nasz pacjent prezentuje, to najczęściej, tego najczęściej dokonujemy przy użyciu tak zwanych beta-2 mimetyków, czyli leków również podawanych w inhalatorach. To, na co bardzo chciałabym zwrócić uwagę, to jest to, że lekarz wypisując receptę pacjentowi na lek wziewny powinien i również pacjenci powinni się tego domagać, aby mieli bardzo dokładnie wytłumaczone, w jaki sposób należy używać danego inhalatora. Zapewniam Państwa, że pacjenci są w stanie bardzo nieprawidłowo przyjmować ten inhalator, przyjmować leki wziewne, używać tego inhalatora, w związku z tym też skuteczność tego leczenia bardzo słabnie i właściwie można powiedzieć, że choroba jest nieleczona. Także faktycznie leki wziewne są podstawą tego leczenia i naprawdę przy użyciu tych leków jesteśmy w stanie, jeśli nie całkowicie uzyskać ustąpienie objawów, to istotnie bardzo je zmniejszyć, tak żeby nasz pacjent nie odczuwał żadnego uszczerbku w swojej codziennej aktywności.
No, ale tu jest rola tej prawidłowej komunikacji, tak jak pani powiedziała, tego prawidłowego wytłumaczenia pacjentowi.
Tak, dokładnie tak. Mamy bardzo niestety mało czasu na wizyty poradniane. To wszyscy wiemy, że ten czas jest bardzo ograniczany, również przez konieczność wypełniania dokumentacji. Natomiast ten czas, który zainwestujemy w nauczenie pacjenta, jak należy prawidłowo przyjmować inhalator, zaprocentuje w przyszłości, dlatego że też ten pacjent, chociaż oczywiście lubimy wszystkich pacjentów i lubimy, kiedy wracają, ale jeśli wracają, powiedzieć, że czuje się świetnie, tak, a nie wracają w sytuacji zaostrzenia choroby. A prawidłowe przyjmowanie inhalatora z pewnością, i to jest 100%, pozwoli zapobiec większości zaostrzeń tej choroby i również zmniejszyć częstość hospitalizacji, jeżeli taki pacjent będzie trafiał do szpitala z powodu zaostrzeń, co też się często zdarza.
Prosiłem panią doktor, żeby nie wybiegała pani w przyszłość, bo teraz jest to, co chcę poruszyć. Wspomniała pani o tym, że astma jest nieuleczalna, ale astma może być pierwszym krokiem do zdecydowanie bardziej poważniejszych powikłań dróg oddechowych, a myślę tutaj o przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc.
Tak się dzieje. Niestety pacjenci, którzy chorują na astmę skrzydłową, również zaczynają palić papierosy, kiedy dorastają do wieku dorosłego czy dojrzałego, zaczynają palić papierosy. Wówczas ich choroba może zmieniać swój obraz na obraz bardziej zbliżony do przewlekłej obturacyjnej choroby płuc. Bardzo trudno jest wtedy rozgraniczyć, gdzie jest miejsce tego przejścia, tej progresji pomiędzy astmą a POHP. Jest to tak zwana, nazywamy to czasami taką szarą strefą, bo w zasadzie musimy leczyć zarówno objawy POHP, jak i objawy astmy. Istnieją oczywiście też możliwości leczenia obydwu tych chorób naraz, czyli tak zwanego nakładania astmy i POHP, czy zespołu nakładania astmy i POHP przy użyciu leków wziewnych. Także to leczenie nie będzie różniło się w sensie technicznym od leczenia samej astmy. Natomiast leki mogą być inne, chociaż również u niektórych pacjentów z POHP, którzy nie chorowali wcześniej na astmę, również możemy zastosować glikokortykoidy wziewne, ale jest to dosyć wąska grupa.
Pani doktor, czy POHP to jest ta kolejna grupa chorób, kolejna choroba, z którą pulmonolodzy, chyba nie będę w błędzie, w tej chwili najczęściej mają do czynienia?
Zdecydowanie tak. To jest właśnie przyczyna, dla których pacjenci najczęściej zgłaszają się do izb przyjęć i lub też szpitalnych oddziałów ratunkowych. Najczęściej chorzy zgłaszają się z objawami już zaostrzonej choroby i niestety często zdarza się tak, że to są pacjenci, którzy jeszcze nie mieli postawionego rozpoznania w ogóle nigdy. A więc co za tym idzie, również są nieleczeni. Także często to zaostrzenie choroby jest pierwszą manifestacją choroby, która podlega działaniu tak zwanej ochrony zdrowia czy służby zdrowia. Wielu pacjentów nie ma rozpoznania POHP nigdy. Ta choroba, jak wiemy, związana jest z paleniem tytoniu, czy wynika najczęściej z palenia tytoniu, chociaż są też formy genetycznie uwarunkowane tej choroby. Natomiast wielu pacjentów nie wie, że choruje na tę chorobę, ponieważ mają typowe objawy, chociaż mają typowe objawy takie jak duszność czy kaszel, ale ponieważ palą papierosy.
No to oni... kaszel palacza.
Tak, jest kaszel palacza, jest duszność, ponieważ starzeją się, ponieważ palę papierosy i to wszystko składane jest na kark palenia papierosów. Tymczasem rozwija się cicho i podstępnie rozwija się ta choroba, która może prowadzić do bardzo ciężkich powikłań. No nie tylko zresztą ze strony układu oddechowego.
Rzeczywiście to podstępne, tak jak pani powiedziała, bo czy to palenie papierosów, czy no, zaawansowany wiek, czy kilka kilogramów więcej, które utrudniają wejście na któreś tam piętro, powodując zadyszkę, a to nic innego jak POHP.
Tak, jest to choroba bardzo podstępnie przebiegająca, rozpoczynająca się. My nie mamy takich ewidentnych wskaźników, które powiedzą nam, że dany pacjent jest narażony na POHP. Oczywiście każdy pacjent, który pali papierosy, to jest pacjent z grupy ryzyka i dlatego też ci pacjenci powinni podlegać takiej diagnostyce wstępnej, prawda? I od czasu do czasu wykonywać badanie spirometryczne, które, jak wiemy, jest badaniem mało obciążającym, niebolesnym, tanim, mobilnym również, bo są spirometry przenośne. Także jest to metoda badania, która pozwala na wczesne wykrycie tej choroby, a co za tym idzie, również skuteczniejsze leczenie. Dodatkowo w czasie tej choroby, to co jest dość typowe, istnieje duża bardzo grupa pacjentów, którzy doświadczają zaostrzeń. Ci pacjenci często zgłaszają się do poradni lekarza rodzinnego z objawami osłuchowymi. Lekarz słyszy nad płucami świsty czy furczenia. Do tego nierzadko dołączają się objawy infekcji, czyli pojawia się gorączka, pojawia się nadmierna ilość wydzieliny odkrzyżanej przez pacjenta i tego rodzaju zaostrzenia są traktowane jako tak zwane zapalenie oskrzeli, tak zwane ostre zapalenie oskrzeli. Taki pacjent często dostaje w leczeniu antybiotyk, czasem również lek wziewny, w końcu poprawia się, natomiast objawy często pozostają, prawda? I to jest, jeżeli pacjent raz, dwa lub trzy razy w ciągu roku zgłasza się z tak zwanym zapaleniem skrzeli do lekarza rodzinnego, to jest taki pacjent, który na pewno powinien podlegać diagnostyce pulmonologicznej.
I to jest spirometria i od tego powinniśmy zaczynać.
Zdecydowanie. To jest badanie podstawowe, które pozwala nam rozpoznać tę chorobę. Sama spirometria, a dodatkowo tak zwana próba rozkurczowa, czyli wykonanie spirometrii bazalnej, takiej pierwszej, podstawowej, która potwierdzi z tak zwaną obturacją skrzeli, a więc zwężenie światła dróg oddechowych, a następnie zbadanie reakcji dróg oddechowych na podanie leku rozszerzającego skrzela. A więc taki pacjent otrzymuje, na przykład w naszej poradni przyklinicznej, otrzymuje 4 dawki leku rozszerzającego skrzela, salbutamolu, który i następnie odczekuje kilkanaście minut i ma powtórnie wykonane badanie spirometryczne. Jeżeli nie zaobserwujemy odwrócenia się tej obturacji, czyli rozszerzenia oskrzeli do wartości prawidłowych, wówczas możemy rozpoznać przewlekłą obturacyjną chorobę płuc.
Poniekąd paradoksalnie sami możemy to zdiagnozować, bo te wszystkie objawy, o których pani powiedziała, nie zrzucamy ich na karp lat, ilości wypalonych papierosów, czy spadku odporności, a po prostu możliwością występowania już przewlekłej obturacyjnej choroby płuc powinniśmy to właściwie, no pacjenci powinni to właściwie przyjmować a priori.
Dobrze byłoby, gdyby rzeczywiście tak się działo. Cieszylibyśmy się bardzo i rzeczywiście istnieje pewna grupa pacjentów, którzy zwracają uwagę na swoje objawy i kierują się do nas, do pulmonologów z takim pytaniem, czy nie mam przypadkiem tej choroby.
Czekać nie warto, bo im później, tym gorzej.
Zdecydowanie. To jest choroba, która ogólnoustrojowa tak naprawdę, bo my mówimy o tym, że jest to przewlekła obturacyjna choroba płuc. Niemniej jednak to jest choroba, która może dawać swoje powikłanie również w wielu innych układach czy narządach, jak choćby w układzie sercowo-naczyniowym. Często mamy do czynienia z pacjentami, którzy mają już zaawansowaną chorobę układu sercowo-naczyniowego, która albo wywołana jest przez POHP, albo jej towarzyszy.
A więc nie warto czekać, co udowodniała dr Anna Grzywa-Celińska, pulmonolog z Uniwersytetu Medycznego. Pięknie dziękuję pani doktor.
Bardzo dziękuję.
Kłaniam się, dobranoc.
Dobranoc.